Jest wiele warunków skutecznej modlitwy i wiecie, że chyba nikt więcej nie nauczał o modlitwie, jak sam Pan nasz Jezus Chrystus. I kiedy się modlimy, chcemy widzieć rezultaty. Każdy chce widzieć rezultaty. Czasami modlimy się dość długo i mówimy, Panie Boże, no gdzie Ty jesteś? Czemu nie odpowiadasz? Dlaczego jakby nic się nie dzieje w tej sprawie, o którą się modlę? A więc chciałbym mówić o mocy modlitwy zgody albo mocy modlitwy, która jest uzgodniona. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, przeczytam dwa wiersze, wiersz 19 i 20. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 19 i 20. Pan Jezus tutaj tak mówi, to jest Jego nauczanie, Jego wskazówka dla nas. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. My bardzo często powołujemy się na ten drugi wiersz. Mówimy, że Jezus jest pośród nas, bo jest nas dwóch lub trzech więcej zgromadzonych w Jego imieniu. I to jest prawda. Jezus tutaj wyraźnie o tym mówi, ale mówi też dużo więcej. Mówi o tym, kiedy tych dwóch, trzech albo zbór jest zgromadzony razem i będą się modlić o coś, co uzgodnią, to On mówi, Pan Jezus mówi, że ta modlitwa będzie wysłuchana przez Boga. Moi drodzy, chcemy, jak powiedziałem na początku, chcemy oglądać rezultat modlitwy, to, że dotykamy się Boga i Bóg odpowiada na naszą modlitwę. I kiedy chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Bóg daje nam pewne podstawy do modlitwy, do przychodzenia przed Jego oblicze. I te podstawy, które Bóg nam daje, wynikają z Jego miłości wobec nas. To nie jest tak, że przychodzisz do Boga w oparciu o swoją własną sprawiedliwość, o swoją własną dobroć, o swoje jakieś własne zasługi. My wiemy, że Słowo Boże mówi, że nawet nasze najlepsze uczynki są skażone przez nasz egoizm, przez grzech. I prorok Izajasz mówi, że są jak zbrudzona szata, jak splugawiona szata. A więc Bóg daje nam pewną podstawę, abyśmy nie bali się przychodzić w modlitwie, inaczej mówiąc, abyśmy mieli odwagę przychodzić do Boga i modlić się i prosić Go, wręcz czasami domagać się, aby On wysłuchał naszych próśb. Pamiętacie, Jezus zapytany o uczniów i poproszony o uczniów, naucz nas się modlić, nie tylko mówi o modlitwie pańskiej, ale tam dalej mówi, proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, a otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie. A więc czasami Bóg mówi tak, ośmielcie się i bądźcie natrętami w modlitwie. Bądźcie natrętni, bądźcie nieustępliwi w modlitwie. My o tym wiemy, moi drodzy. My o tym wiemy i czasami staramy się takimi być i wydaje nam się, no czemu ciągle musimy czekać? Moi drodzy, Bóg w swoim słowie mówi do tych, którzy poznali Go, którzy oddali Mu swoje życie. Mówi coś o naszej pozycji przed Jego obliczem. Mamy tak wiele wspaniałych obietnic skierowanych do nas, Bożych ludzi, ludzi zrodzonych przez Boże Słowo i przez Ducha Bożego do nowego życia. Pan Jezus, czy Słowo Boże mówi, że Bóg w Chrystusie pobłogosławił ciebie i mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc masz tą świadomość, czy też Bóg chce, żebyś miał tą świadomość, że kiedy odwróciłeś się od grzechu, wybrałeś Jego i zaczynasz naśladować Jego sposób życia według Jego słowa, to On chce, żebyś wiedział, że jesteś już w Nim, w Chrystusie, bo poza Nim nie ma tego błogosławieństwa. Każdy, który przyjmuje Chrystusa, Przyjmuje nie w sposób fizyczny, przyjmuje przez wiarę do swojego życia, odwracając się od swoich grzechów i idąc, aby naśladować Jezusa, według Jego słowa, już jesteś w Nim pobłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc cokolwiek, jakakolwiek jest Boża obietnica w Bożym Słowie, ona jest dla ciebie i dla mnie, jest dla Bożego ludu, jest dla Bożych dzieci. W liście do Efezjan, bo właśnie z tego listu to o tym mówię, że Bóg nas pobłogosławił. Tam też także jest powiedziane o tym, że On nas wzbudził z Chrystusem, ożywił z Chrystusem do nowego życia. Byłem duchowo martwy, ale teraz żyję. Słuchajcie, człowiek, który narodził się na nowo, ma tą świadomość, że był umarły, ale teraz żyje. I śmiem sądzić, że jeżeli człowiek nie ma tej świadomości, nowego życia w sobie i Bożego życia i tej świadomości, że był umarły, a teraz żyje, nie narodził się na nowo. Kiedy rodzisz się do relacji, do społeczności z Bogiem, masz świadomość, że przeszedłeś ze śmierci do życia, prawda? To jest w nas ta świadomość, że wiemy, że Bóg nam przebaczył, że nasze grzechy wrzucił w głębinę morską, że nigdy ich nie wspomni i teraz jesteśmy Jego własnością. A więc jesteś wzbudzony, jesteś ożywiony do życia z Bogiem. Więcej, apostoł Paweł w tym liście do Efezjan mówi i wraz z Nim, wraz z Chrystusem, czy w Chrystusie dał nam niesamowity duchowy autorytet, bo posadził nas w okręgach niebieskich. A więc to jest to, co jest obiecane, co jest darowane tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Więcej. W Ewangelii Jana jest powiedziane o tym, że Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie, okazuje nam w Chrystusie łaskę za łaską. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. A więc nie ma jakiegoś limitu ze strony Boga, aby On ograniczył swoją łaskę i błogosławieństwo dla swojego dziecka. Ale jeżeli jesteś otwarty, jeżeli jesteś pragnący, jeżeli tęsknisz za Bożymi rzeczami, tam nie ma limitu. Jest ci okazywana łaska za łaską. Dlaczego? Bo jesteś taki ładny? Bo sobie zasłużyłeś? Nie, bo to jest wyraz Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego dobroci wobec nas, ludzi. A myśmy tą dobroć i tą łaskę w Jezusie Chrystusie przyjęli przez wiarę i teraz to wszystko jest nam darowane. Łaska za łaską. Wiecie, sami dokładnie wiemy, że nie zawsze jesteśmy zainteresowani tym bogactwem chwały, tą łaską, którą On ma dla nas. Ja myślę, że Bóg jakby płacze z tego powodu, że nie jesteśmy gotowi, otwarci, pragnący, aby to błogosławieństwo brać. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, wierszu 7, Paweł pisze tak, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg chce okazywać nadzwyczajne bogactwo. A więc wiedz o tym i wiedzmy o tym, że nie tylko jesteśmy nowym stworzeniem, nie tylko jesteśmy ożywieni i posadzeni w okręgach niebieskich, ale Bóg udzielił nam i udziela nam ustawicznie swojej łaski i swojej dobroci. I to jest dzień po dniu. Moi drodzy, jak to jest cudownie wiedzieć, że On nie tylko wzbudził wiarę i dał, że mogłem w Niego uwierzyć, ale On ciągle, dzień po dniu, podtrzymuje swoją mocą moją wiarę, abym trzymał się mocno Jego i Jego obietnic. Tak więc On okazuje to. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Tak pisze Paweł dalej. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Co chcę powiedzieć, że zanim będziemy mówić o modlitwie i to, co Jezus mówił o modlitwie zgody, chciałbym, żebyś zobaczył, na jakiej podstawie możemy w ogóle przychodzić przed Jego oblicze. Tą podstawą nie jest moja sprawiedliwość. Tą podstawą nie jest moja dobroć. Tą podstawą jest to, że On mnie pierwszy umiłował. On mnie obdarował łaską i wszelkim błogosławieństwem i to uczynił w tej jednej osobie i przez tą jedną osobę, którą jest Jezus Chrystus. Kiedy człowiek przyjmuje Chrystusa, przyjmuje tą całą łaskę i błogosławieństwo i dobroć, którą Bóg daje w Chrystusie. Jeżeli nie przyjmujesz, odrzucamy Chrystusa, nie ma łaski, ale gniew Boży ciąży nad człowiekiem. A więc jest to zasadniczą rzeczą to, jakie jest moje nastawienie, jaka jest moja relacja z osobą Jezusa Chrystusa. Nie ma w nikim innym zbawienia, tak mówi Słowo Boże. Jak tylko to, że zbawienie jest darowane w Jezusie Chrystusie. Tak głosił apostoł Piotr. Tak więc chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Bóg już okazał nam łaskę, Bóg już okazuje nam miłość. Chcę, żebyśmy byli przekonani o tym, że Jego zamiary, Jego myśli cały czas są pełne łaski i miłości z Jego strony. Liście do Rzymian 10, 12, 13 czytamy, że Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I każdy, kto Go wzywa, będzie zbawiony, będzie uratowany od swoich grzechów, od wielu złych rzeczy w swoim życiu. Tak więc, skoro On nie oszczędził własnego Syna, to tam dalej autor, apostoł Paweł mówi, jak żeby z Nim, z Chrystusem nie miał darować nam wszystkiego. A więc wiedz o tym. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie patrzyli i mówią, Panie, może tak chciałbym, żeby ta obietnica była moją obietnicą, żebym ja mógł z tego skorzystać. Panie, czy ja mogę z tego skorzystać? Bóg mówi tak, skoro przyjąłeś Chrystusa, skoro stałeś się moim dzieckiem, to w moim Synu jest wszelkie błogosławieństwo niebios dla Ciebie. Jest łaska za łaską dla Twojego życia. Amen. Oto możesz czerpać z mojego błogosławieństwa tyle, ile tylko chcesz. To jest ta podstawa, dla której w ogóle mamy odwagę przychodzić do Boga, aby się modlić przez Jezusa Chrystusa. Ta odwaga jest nam dana i w Jezusie Chrystusie. Czyli modlitwa ma takie, modlitwa wiary ma takie dwa solidne fundamenty. To, że Bóg w Chrystusie okazuje nam łaskę i miłość i dał nam tak mnóstwo obietnic w swoim Słowie, które chce, żebyśmy te obietnice wzięli, uchwycili i pragnęli, aby one stały się rzeczywistością w naszym życiu. Moi drodzy, czy Bóg dał obietnicę, aby człowiek Boży, dziecko Boże było pełne Ducha Świętego? Jak najbardziej. Kto ma do tego prawo? Kto może modlić się i oczekiwać i prosić, Boże, daj mi, napełnij mnie Duchem Świętym, ochrzcij mnie, zanurz mnie w Duchu Świętym. Kto do tego ma prawo? Niektórzy w Kościele? Tam jest napisane, wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa. Wszyscy, którzy uwierzą, dali się ochrzcić na dowód swojej wiary, powinni pragnąć. Ale pytanie jest drugie, czy wszyscy w Kościele przeżyli napełnienie Duchem Świętym? Czy wszyscy są pełni Ducha Świętego? I znowu to zależy od tego, czy ty i ja tego pragniemy i chcemy tą obietnicę, bo to jest obietnica, czy chcemy, żeby Bóg ją wypełnił w naszym życiu. I tak moglibyśmy mówić o wielu, wielu rzeczach, o darach ducha, o wielu aspektach. A więc masz Jego łaskę, masz Jego dobroć i miłość i masz Jego obietnicę. To jest podstawa, aby zanosić modlitwę wiary, taką modlitwę, która będzie przez Boga wysłuchana i Bóg chce nas tym ubłogosławić. Ale jeszcze jedną muszę uczynić, jeszcze kilka takich myśli, zanim przejdę i zajmę się tym fragmentem, gdy uzgodnią swoje modlitwy. Bo to jest jeden z warunków. Kiedy patrzysz do Bożego Słowa, możesz zauważyć, że Bóg dał nam pouczenie odnośnie skutecznej modlitwy i mówi o wielu warunkach, kiedy modlitwa będzie skuteczna. Ja tylko je wymienię. Jedną z pierwszych rzeczy, jeżeli chcesz się modlić skutecznie, chcesz, żeby Bóg cię w ogóle słyszał i zwrócił na ciebie uwagę i na to, o co chcesz prosić, to Słowo Boże mówi, że musimy usunąć grzech z naszego życia. Prawda? Wielu ludzi coś chce od Boga otrzymać, a żyją w grzechu. nie liczą się z tym, co mówi Boże Słowo. Prorok Izajasz mówi, ręka Pana nie jest zbyt krótka, aby nie mogła pomóc. Ale tym, co sprawiło, że Bóg was nie słyszy, są wasze grzechy. A więc usuń grzech, wyznaj grzech, porzuć go, zostaw go i zacznij wołać całym sercem, mówiąc, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę grzeszyć, ja chcę podobać się Tobie, Boże. I Twoja modlitwa zacznie być słyszana w niebie. A więc ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Jeżeli mówisz, ja tyle się modlę, ale jeżeli z drugiej strony ciągle w Twoim sercu jest miłość do zła, miłość do grzechu, Twoja modlitwa nie będzie wysłuchana. I możesz robić nie wiadomo co, Twoja modlitwa nie będzie wysłuchana. Czego Bóg oczekuje? Prawdziwej, szczerej pokuty. Upamiętania, czyli od wyrzucenia, odwrócenia się od grzechu i pójścia w taki sposób życia, aby Bogu się podobać, aby więcej z tym grzechem nie być za Pan brat. Bardzo ważna rzecz, podstawowa rzecz. Usuń grzech. Pamiętacie, kiedy Izraelici pokonali Jerycho bez jednego wystrzału. Właściwie krzyk był na końcu głośny i mury się zapadły. Upadły mury, oni mogli wejść i zdobyć miasto. A później takie małe miasteczko Aj. Oni mówią, nie truć. Zwiadowcy powiedzieli do Jozuego, nie truć całego Izraela. Weź ze 3000 najdzielniejszych ludzi, pokonamy ich. Ale wiecie, że wszyscy uciekali. Niektórzy poginęli. Takie małe miasteczko. Okazało się, że jeśli Pana z nimi nie było, nie było zwycięstwa. Halleluja. Musimy o tym wiedzieć. Jeżeli Pana z nami nie ma, nie ma zwycięstwa, ale jeżeli usuniemy wszelki grzech i Pan jest z nami, wtedy mury będą padać. Amen. Wtedy nagle zobaczysz cuda, zobaczysz, że ręka Boża w tym jest i to Bóg zaczyna działać tam, gdzie my nic nie możemy zrobić. Bóg im mówi tylko tak, obchodźcie to miasto, ale reszta należy do mnie. Usuń grzech. Co się okazało? Jeden z nich wziął rzeczy, które były obłożone klątwą i sprowadził grzech na siebie, swoją rodzinę i cały Izrael. I Pan nie mógł ich błogosławić. Jozue leżał na ziemi twarzą i modlił się, Boże, co jest? A Bóg mówi, wstań, jest grzech, usuńcie to. I kiedy to usunęli, wtedy było, przyszło Boże zwycięstwo. Druga rzecz, przebacz swoim winowajcom. Nie możesz odbierać nic od Boga. Nie będziesz skuteczny w modlitwie, jeżeli w twoim sercu jest brak przebaczenia wobec tych, którzy wobec ciebie zawinili. Wiecie, dużo różnych rzeczy słyszymy o przebaczeniu. Nie możesz zapomnieć. To jest w tobie. Ty pamiętasz o tym złem, które doświadczyłeś. Przebaczenie nie polega i nie jest równoznaczne z amnezją. Pamiętasz. Pamiętasz, przebaczyłeś, miłujesz, jesteś w stanie tą osobę błogosławić, pomimo tego, że pamiętasz, co ona ci zrobiła. To jest Boże przebaczenie. Jeśli rzeczywiście przebaczyłeś, to nie opowiadasz ciągle wszystkim naokoło, jak zostałeś skrzywdzony, bo przebaczyłeś. Czy twoje uczucia dalej tam gdzieś się kotują w tobie? Będą się kotłować. Ale więcej tego nie wspominasz. Zostawiłeś to w Bożych rękach. Odpuściłeś i chcesz błogosławić teraz tego, który wobec ciebie zawinił. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kiedy zanosicie modlitwy, przebaczajcie. Bo jeśli wy nie przebaczycie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych win, a jeżeli jesteś obciążony grzechem nieprzebaczenia, jakże będziesz mógł oczekiwać na błogosławieństwo ze strony Boga? To jest niemożliwe. A więc miej serce pełne przebaczenia. Pełne łaskawości. Powiedz, jak to zrobić? Bóg ci pomoże. Zdecyduj się. Zrób to przez wiarę. Ukierunkuj swoją wolę, a zobaczysz, że Pan Bóg w tym względzie także ci pomoże. Przebacz. Po trzecie, zachowaj swoje sumienie w czystości. Pierwszy list Jana 3,21. Jeśli nas serce nie oskarża, śmiało możemy stanąć przed Bogiem i o cokolwiek byśmy Go prosili, On nam to da. Wiecie, że musimy pilnować swojego sumienia. Abyśmy nie kalali naszego sumienia. A więc zadbaj o czystość swojego sumienia. A jeżeli serce dzisiaj ciebie oskarża, idź przed Jego tron w prostej modlitwie i tak jak mówi Jego Słowo, wyznaj swój grzech, porzuć go i proś, aby krew Jezusa oczyściła ciebie od złego sumienia. Czy ono jest dobre, bo cię wyrzuca? Ale czujesz się z nim niewygodnie, dlatego mówimy dobre lub złe sumienie. Sumienie potwierdzające lub nas oskarżające. Musimy mieć sumienie czyste, bo inaczej nie będziemy mieli odwagi stanąć przed Bogiem. Jeśli jesteś żonaty, słyszeliśmy o tym w czwartek, prawda? To bądź miły dla swojej żony. Bądź kochający, bądź uprzejmy, bądź... Tam jest napisane, aby nie byli tacy wrednie złośliwi. Tacy naprawdę złośliwi. Tam jest, myślę, takie użyte tak jak dla tych złośliwych panów wobec sług, tacy wstrętnie złośliwi wobec swoich żon. Bo wasze modlitwy doznają przeszkody. Bądź cierpliwy, kiedy czekasz na Pana. Nie bądź niecierpliwy. W księdze proroka Michała jest takie fajne słowo odnośnie oczekiwania. Tutaj w ostatnim rozdziale, w siódmym rozdziale, wiersz siódmy, ósmy. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak stanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Muszę znosić gniew Pana i tak dalej. On mówi, ja czekam, będę wypatrywał, nie będę się niecierpliwił, nie będę się obruszał na Boga, bo On ciągle jeszcze nie odpowiedział. Bądź cierpliwy i wytrwały w tym oczekiwaniu na Boga. A On przyjdzie we właściwym czasie. I On wie, kiedy najlepiej do nas przyjść. Czasami po prostu trzeba poczekać. Upewnij się, że modlisz się zgodnie z wolą Bożą. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, wiersz 14 i 15. Jeżeli coś, o coś modlisz się zgodnie z wolą Bożą. Kiedy wiem, że modlę się zgodnie z wolą Bożą? Kiedy jest to zgodne z tym Słowem. Jeżeli to, o co proszę, jest zgodne z Bożym Słowem, mogę wiedzieć, że modlę się zgodnie z wolą Bożą. A tam wtedy Jan mówi tak, a kiedy modlisz się zgodnie z wolą Bożą, wiedz, że już otrzymałeś to, o co prosiłeś. Niesamowite słowo tam jest. A więc upewnij się, że to, o co się modlisz, jest zgodne z wolą Bożą. Jeszcze jedna rzecz. Do tego czasu, kiedy Jezus nie przyszedł, nie było takiej możliwości. Nikt nie mógł tak się modlić. Ale w momencie, kiedy Jezus przyszedł, oddał za nas życie i teraz jest naszym orędownikiem po prawicy Ojca w niebie, powiedział tak do swoich uczniów, do tej pory o nic nie prosiliście w moim imieniu, ale teraz proście. Halleluja. A więc przychodź do Boga Ojca w imieniu Jezusa, tego, który jest twoim Zbawicielem, twoim Odkupicielem, bo On powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, On wam to da, aby Ojciec był uwielbiony. To jest w Ewangelii Jana w 14 rozdziale napisane. I teraz przejdźmy do tej modlitwy zgody, bo to mnie, to jest nad czym rozmyślałem. Jezus mówi o kolejnym warunku modlitwy wysłuchanej. Jest zgoda. To tym warunkiem jest zgoda. Tak fajnie powiedzieć, no ustalimy, prawda, będziemy się o to modlić i myślimy, że to jest zgoda. O co Panu Jezusowi tak naprawdę chodziło, kiedy mówił, gdy się będziecie modlić, to dwóch lub trzech to uzgodnijcie, a wtedy ja obiecuję, że ta modlitwa będzie wysłuchana. O jakąkolwiek rzecz będziecie się modlić, to będzie wysłuchane. Słuchajcie, niesamowicie to brzmi, nie? O jakąkolwiek rzecz, jeśli uzgodnicie, to On mówi, że On odpowie na taką modlitwę i da nam to, o co Go prosimy. Ale warunek jest jeden. Musicie uzgodnić. Zwróćcie też uwagę, że kiedy Jezus mówi o modlitwie zgody, o uzgodnionej modlitwie, nie mówi o modlitwie pojedynczej w komorze. Tam musi być co najmniej dwóch lub trzech. Tam to może być właśnie zbór. I tak to chcę odnieść, kiedy mówię o tej modlitwie zgody, nie mówię tylko o dwóch i trzech, mówię o całym zborze. uzgodnijcie swoje prośby. I kiedy tak będziecie się modlić, to ta modlitwa będzie wysłuchana. To znaczy, że oni musieli się zgromadzić razem. Być razem na takiej modlitwie. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa, kiedy Jezus mówi o tej zgodności, to używa takiego fajnego słowa, to słowo, gdy uzgodnić, jest słowem greckim pochodzącym od słowa symfonia. I wszyscy już wiemy, o co chodzi. No, kiedy słuchasz utworu symfonicznego, to tam nie ma kakafonii. Tam wszystko współbrzmi, współgra, tam jest harmonia, tam wiesz, tam nie ma ciągle walenia w talerze. Czy w bębny. Te bębny czy te talerze od czasu do czasu zadziałają, albo jakieś tam przeszkadzajki, czy ja nie wiem, jeśli w orkiestrze symfonicznej są. Prawda? Te trąby i puzony, to wszystko i nagle słyszymy wspaniały utwór i znawcy, którzy mają dobry słuch, mówią, no przepiękne to jest, ja bym wszystko nazwał piękne. Przepiękne. No o, jak wspaniale to zagrali. Dla mnie choćby fałszowali tam gdzieś, to ja i tak bym tego nie słyszał. Ale Jezus mówi o symfonii, gdyby uzgodnili, czyli gdyby współbrzmieli. Uzgodnili, to jest to słowo współbrzmieć, uzgodnili swoje poglądy. A to słowo symfonia oznacza współbrzmieć, harmonizować, być w zgodzie, być jednomyślnym, zgadzać się, dochodzić do porozumienia. A więc Jezus mówi tak, gdy się zbieracie i chcecie, żeby wasza modlitwa dotarła przed tron Boży i była skuteczna, efektywna, uzgodnijcie. No ale przecież myśmy uzgodnili, będziemy się modlić o Franka. Uzgodniliśmy. No ale w tym mówiliśmy, to tak, będziemy się modlić o Franka, a jeden sobie myśli, Frankowi już nic nie pomoże. Ale będzie się modlił, bo nie wypada się nie modlić. O jakiej zgodzie tutaj Pan Jezus mówi? Gdy się modlicie, wiecie, mówi o niesamowitej mocy modlitwy. Ale to jest modlitwa zgody. W psalmie 133 pamiętacie, że Pan zsyła błogosławieństwo tam, gdzie bracia i siostry mieszkają w zgodzie. I są takie kapitalne, klasyczne przykłady modlitwy zgody. I w 17 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, od 8 do 16, kiedy Mojżesz, Aaron i Hur są na górze. Mojżesz trzyma ręce podniesione, a Aaron i Hur podtrzymują te ręce. Oni są tam razem, jednym sercem. Mają wspólny cel. Chodzi o to, żeby Amalek nie wygrał, ale Izraelici, aby zwyciężyli. Słuchajcie, toczyli niesamowitą walkę i osiągnęli na końcu zwycięstwo, bo to była modlitwa zgody. Kiedy patrzysz do Nowego Testamentu, mamy takie wspaniałe przykłady. Pamiętacie, Piotr czeka na egzekucję. 12 rozdział Dziejów Apostolskich. A Słowo Boże mówi, że w tym czasie niektórzy albo część zboru byli zgromadzeni wspólnie na modlitwie i razem wszyscy się modlili. Nie o co się dzieje na drugim krańcu świata, nie. Oni się modlili o Piotra. Boże, zrób coś, aby on przeżył. Modlitwa zgody. Albo jeszcze inna modlitwa, inny przykład. 4 rozdział Dziejów. Pamiętacie, kiedy zabroniono mówić uczniom i głosić, zwiastować imię Jezusa Chrystusa, przyszli do swoich i opowiedzieli i zaczęli się modlić. Słuchajcie, to jest niesamowite, ta modlitwa jest zapisana. Oni zaczęli współbrzmieć tak samo. Przecież tam było mnóstwo ludzi zgromadzonych i z tego zrobiła się jedna modlitwa, której oni mówią, Boże, pozwól nam z odwagą głosić słowo. Oni razem brzmieli. Tam nie było, że jeden w tym samym czasie myślał, czy obiad mu się spali, czy nie. Nie, oni tam, to był jeden głos. Pomóż nam, daj nam. I całe niebo było poruszone, bo Biblia mówi, że to miejsce się zatrzęsło i Duch Boży zstąpił na nowo na tych, którzy tam byli zgromadzeni na modlitwę i napełnieni zostali na nowo odwagą i śmiało szli, aby głosić Ewangelię. Chcemy coś takiego doświadczać i przeżywać. Wierzę, że tak. A więc porozmawiajmy o tej modlitwie zgody. Jeżeli mamy się modlić taką modlitwą, i co Jezus miał na myśli, gdy uzgodnicie? Już wiemy, że chodzi o harmonię, o zgodę. Teraz pytanie, w czym? Jak ta, o jaką zgodę chodzi? W czym o zgodę chodzi? Bo Pan Jezus tu obiecał, że kiedy będą zgromadzeni, nie tam, każdy mówi, no w domu się pomodlimy. Nie, oni poświęcili czas, aby być razem i razem się modlić. Uzgodnili razem, aby się modlić i zanieść taką modlitwę. Co to znaczy, że zbór uzgadnia prośby? Co to znaczy, że oni są naprawdę w porozumieniu, oni współbrzmią, oni są w harmonii, bo uzgodnili. Także kiedy się modlą, jest to symfonia, a nie kakafonia. Bóg słyszy jakby jeden głos. Dlatego pamiętacie, w Biblii jest wielokrotnie powiedziane, u tych wierzących było jedno serce. Byli jednomyślni. Była jedna dusza. Ha, nie jest to proste. Jeżeli Jezus mówi, jeśli dwóch i trzech, a gdzieś nas jest 50 albo więcej. Jezus mówi, wystarczy dwóch i trzech. Wiecie, kiedy były problemy, bo ktoś zmarł. Jezus poszedł tam, aby, pamiętacie tą dzieweczkę, chyba przełożonego synagogi, Jezus tam przyszedł i mówią mu, nie truć już, już nie żyje, już nic nie zrobi. A Jezus mówi, nie, ona śpi. I śmiali się z Jezusa. Jezus nie mógł ich zaprosić na to spotkanie, bo oni by się nigdy nie zgodzili. Wziął z sobą tylko trzech uczniów i rodziców, tych, którym najbardziej zależało na tym, aby przyszedł cud. Którzy chcieli tego cudu. Zamknęli drzwi i tamtych zostawili, tych śmiejących się, wątpiących zostawili na zewnątrz. I Jezus przyszedł i powiedział, żeby ta dziewczynka wstała. Tak więc, kiedy zbór ma się zgodzić, ja myślę, coś z tej zgody przeżywaliśmy i doświadczaliśmy i doświadczamy, kiedy mówimy, będziemy zbierać środki finansowe na kupno obiektu. Będziemy pracować, będziemy modlić się. To jest zgoda, gdzie wszyscy współbrzmią, wszyscy są ukierunkowani. I myślę, że pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o uzgodnienie, to jest uzgodnienie celu. O co będziemy się modlić? Czy to jest rzecz, czy to jest sprawa, czy to jest osoba, czy to dotyczy duchowego przebudzenia w tym mieście? Ale zbór musi się zgodzić. Nie może być tak, że jeden żyje jedną rzeczą, drugi żyje drugą rzeczą, trzeci żyje czwartą rzeczą i każdy jakby o coś innego mu chodzi. Cel. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy wykonywać tych prac, które robimy, bo one i tak prowadzą do tego jednego celu. Zgoda co do celu. Wyobrażacie sobie, kiedy Mojżesz, Aaron i Hur byli na górze, tam była zgoda wszystkich co do celu. Oni byli na górze, Jozue był z wojskiem, walczył, inni byli przy taborach, ale wszyscy mieli ten sam cel, pokonać Amaleka. Zrobić wszystko, aby Amalekici zostali pokonani. Wołali do Boga. A ilekroć słabli w tym wołaniu, Biblia mówi, kiedy Mojżesz opuszczał ręce, przeważał Amalek. Ale ilekroć znowu podnosił ręce, a oni go podpierali, przeważał Izrael. I tak było cały dzień do wieczora. A więc musimy się zgodzić, Kościół powinien się zgodzić co do celu, o który się modli. Muszą być zgodni co do pragnień. Czy naprawdę mocno tego chcemy? Nie tylko jedna osoba, ale te dwie, trzy osoby, zbór, czy chcemy rzeczywiście tego, o co się modlimy? Że to jest w nas... To nie jest, no jak się stanie, to będzie dobrze, jak nie, no to jeszcze obejdę się. Pytanie, zgoda co do pragnienia. Czy mamy te same pragnienia, tak samo głębokie, czy w tym samym kierunku, w naszych pragnieniach zanosimy nasze modlitwy? Czyli jestem gotów modlić się aż do skutku, nie zrezygnować. To jest tak głęboko we mnie, taka tęsknota. że wykorzystuje wszelką możliwość, aby wylewać swoje serce przed Bogiem i modlić się. Całą swoją postawą, zaangażowaniem i poświęceniem pokazują na pragnienie. My tego chcemy. Kolejna zgoda to jest w działania. Jeżeli o coś się zgadzamy, mamy pragnienie, to wierzę, że za tym idzie działanie, bo inaczej być nie może. Zależy mi na czymś, ale mnie tam nie będzie. Wiecie, nie mam czasu, nie będę, nie zaangażuję się i tak dalej. A więc musi być zgoda w działaniu. Wszyscy tego chcą, czyli są gotowi ponieść trud, wysiłek, aby ten cel został osiągnięty. Praktycznie. Będziemy szli i mówić i opowiadać ludziom o Jezusie. Nie będziemy czekać. To, co mówiliśmy też ostatnio na spotkaniu z bratem Małkiewiczem. Bo mamy cel. Boże przebudzenie. Boże działanie. Boży ratunek dla wielu ludzi. Ktoś to musi zrobić. Mam pragnienie. Mamy cel. Ale na tym nie może się skończyć. Musimy być zgodni co do działania. Będę się dzielił Chrystusem. Będę się dzielił Ewangelią. Będę ludzi zachęcał do tego, aby porzucili grzech, a poszli za Jezusem, aby przyszli do Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Zrobię wszystko, aby ludzie mogli być na spotkaniu, na nabożeństwie i tak dalej. Będę sam przygotowany do tego. Bo zgodziliśmy się o to, żeby przyszło duchowe Boże nawiedzenie, a też Bóg chce widzieć, jak ja wyglądam w tym wszystkim, czy ja jestem w tym solidny, w swoim działaniu, czy ja jestem na nabożeństwie, ja jestem przygotowany, ja jestem wcześniej i tak dalej, rozumiecie? Nie wiem, trafiam do was? Rozumiecie? Musi być zgoda. Chcemy. A więc ja podejmuję wysiłek. Tak jak się tutaj oglądamy, to tutaj przy naszym budynku, aby tak dalej. Zgodni w swoich działaniach. Tak się zastanawiałem, kiedy Mojżesz, Aaron i Hur byli na górze, niektórzy byli przy taborach, inni walczyli bezpośrednio. Żaden z nich sobie, tak sądzę, nie leżał gdzieś tam na trawce ze źdźbłem trawy w ustach i myślał, kiedy się to skończy. Jakby tak więcej zrobiło. Rozumiecie? Oni musieli być zgodni w swoim działaniu. Czuwali, gotowi do walki. Byli skoncentrowani na tym wszystkim. A może gdyby tak Aaron i Hury powiedział, my już mamy dość. Już właściwie tu jesteśmy do trzeciej po południu. Nie ma ciągle zwycięstwa. Mojżeszu, jest to... My musimy stąd iść już teraz. Ty zostań. Nie, oni tam byli do końca i dopiero wieczorem Bóg dał wielkie zwycięstwo i przyszła ochrona. A więc zgodni w swych działaniach, dalej zgodni w tym, co mówią na dany temat. A więc jeżeli się do czegoś zbór zgadza, my o tym myślimy, mamy cel, modlimy się, zaczynamy działać, ale też jesteśmy zgodni w mówieniu o tym celu. A oni tam sobie wymyślili takie coś, to się nie uda. I tak jeden, drugi, trzeci, to nie jest zgoda. Oni mówią to samo. Chcemy to osiągnąć. Wierzymy, że Bóg nas nie zawiedzie. To jest naszym pragnieniem. Rozumiecie? Oni mówią o tym we właściwy sposób. Współbrzmią w swoim mówieniu o tym, o co się zgodzili, aby Bóg im to dał. A więc nie pozwalają sobie na stwierdzenia, po co to, można było inaczej, to się nie uda i tak dalej. Pan Jezus mówi, gdy dwóch lub trzech się zgodzi, a co będzie, kiedy zbór się zgodzi? Kiedy ich jest więcej i oni się zgodzą w tych różnych dziedzinach, żeby tak właśnie w tej zgodzie współbrzmieli, działali, Bóg mówi, i wtedy ja będę ich błogosławił. A więc także zgodni są w swoim myśleniu o tym. Nie tylko, że mówimy, ale tak myślą, są przekonani. Jeszcze parę rzeczy i zakończę. Zgodni co do czasu. kiedy to błogosławieństwo Bóg ma dać? Jedni mówią, najlepiej za 5 lat, bo ja jeszcze muszę to, to i tamto. No bo jak przyjdzie błogosławieństwo, to będzie zbór musiał więcej czasu poświęcić nowo nawróconym. Będziemy bardziej zajęci. Będziemy musieli więcej dać wysiłku, aby ten cel i ta prośba została wysłuchana, bo przecież mamy być w zgodzie w tych naszym działaniu i myśleniu i mówieniu i celu. Pytanie, kiedy to ma być? Za 5 lat? Za 2 lata? Czy teraz? A jak myślicie, jaka jest Boża odpowiedź? Kiedy On chce dać nam błogosławieństwo? Kiedy On chce dać, sprawić to duchowe ożywienie, aby ludzie byli ratowani? Kiedy? Natychmiast. Teraz. Dziś jest dzień, który daje Bóg. Teraz jest dzień zbawienia. Nie wiem, co będzie jutro. Teraz. Panie, my się zgadzamy, żeby błogosławieństwo przyszło teraz. Chcemy go teraz. A Bóg mówi, okej, okay, jeżeli go chcecie teraz, jesteście gotowi poświęcić więcej czasu, więcej wysiłku, jesteście gotowi zmienić swój sposób myślenia, patrzenia, mówienia. Jesteście gotowi? Jeżeli tak, okej. Okay. Czy to jest ważne, na przykład duchowe ożywienie i przebudzenie? Musimy się zgodzić, czy to, o co prosimy, rzeczywiście jest ważne? Czy dla ciebie to jest ważne? Bo dla kogoś jest ważne, a drugi mówi, a dla mnie to nie jest wcale takie ważne. Ja bym się modlił zupełnie o coś innego. A więc zgoda też co do tego, czy jest to ważne dla nas, czy to jest znaczące dla nas. I ostatnia rzecz. Musimy mieć dobre pobudki. Zgodzić się co do pobudek, jeśli chcemy coś od Boga otrzymać. Wiecie, jedna siostra mówi, będąc zaproszona na spotkanie modlitewne, mówi, a będą się tam modlić o mój zbór? Nie, będziemy się modlić o miasto. To ja tam nie idę. Ona była egoistycznie nastawiona. Zgoda odnośnie pobudek. Czy dlatego, żeby, nie wiem, zbór miał większe znaczenie, czy dlatego, że miłujemy Pana i miłujemy ludzi, którzy są wokół nas i wiemy, że bez Jezusa, bez pojednania przez wiarę z Jezusem nie ma zbawienia. Moi drodzy, kiedy rozmyślałem dzisiaj o tym nabożeństwie, właśnie to słowo, te myśli w ciągu tygodnia były w moim sercu i Pan Bóg wie, że kierował moje myśli w tym kierunku. Żebyśmy sobie coś uświadomili, bo my często myślimy, a uzgodniliśmy no, przebudzenie. Natomiast tu jest tak wiele tych aspektów, o których wspomniałem, że może powiemy, a będziemy się o to, ale tak naprawdę nie jesteśmy jedni. Nie jesteśmy w zgodzie. Bo nie ma tych samych pragnień. Nie ma poczucia, że to jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli się zgodzi 2 lub 3 i będą się modlić, to Jezus mówi, o jakąkolwiek rzecz otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.